Charles Spurgeon, brytyjski kaznodzieja z drugiej połowy XIX wieku, miał pewnego razu powiedzieć takie oto słowa. Mówię, że miał powiedzieć, bo nie słyszałem tego od niego osobiście, bo już nie żyje, ale gdzieś natrafiłem w internecie na takie stwierdzenie, podpisane właśnie imieniem i nazwiskiem Spurgeona. Najgorszym rodzajem mądrych ludzi są ci, którzy wiedzą lepiej niż Biblia. Tak miał powiedzieć. I ja nie tworzę jakiegoś frontu przeciwko mądrym ludziom. To nie jest tak, że nie lubię mądrych. Zastanówmy się przez chwilę, gdybyśmy tak zmęczeni życiem postanowili wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady i byśmy trafili na dworzec i byśmy mieli, upraszczając tą ilustrację, do wyboru dwa przedziały. Możemy jechać albo z mądrymi, albo z głupimi. To gdzie byście wsiedli? Patryk, gdzie byś wsiadł? Patryk by wolał z mądrymi. Ja też bym wolał z mądrymi. Szczerze powiedziawszy, jakbym miał długą podróż odbywać, to bym wolał jechać z mądrymi. Chyba się zgadzamy z tym, co kiedyś miał powiedzieć Kazimierz Pawlak, że mądrego to i przyjemnie posłuchać, prawda? By nam pomogli sudoku rozwiązać, jakieś życiowe problemy by nam pomogli rozwiązać, by powiedzieli, co jeść, czego nie jeść, co zdrowe, co niezdrowe, co inwestować, co nie inwestować, gdzie kredyt brać, we frankach czy nie we frankach. Różnych rzeczy moglibyśmy się dowiedzieć od mądrych i można wiele skorzystać w tym świecie na kontakcie z mądrymi. Taka jest prawda. Jednak najgorszym rodzajem mądrych ludzi są ci, którzy wiedzą lepiej niż Biblia. I chyba każdy, kto w pełni zaufał Jezusowi, stwierdził, że jedyna prawdziwa, sensowna droga życia to naśladowanie Go, zetknął się z tym, że to głupota dla tych, którzy uchodzą w tym świecie za mądrych, za wykształconych, za takich oświeconych. Gdy zderzenie z Ewangelią zmienia nasze życie, nasz sposób zachowania, nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, często tracimy aprobatę naszego dotychczasowego otoczenia, towarzystwa, przyjaciół. Dla przykładu, ktoś w piątki chodził z kumplami wieczorem na piwo i teraz go zapraszają, a on mówi, nie chcę. A nawet jakbym chciał, to nie mogę, bo mam spotkanie grupy domowej, my się spotykamy z innymi wierzącymi i rozważamy Słowo Boże. Jaka będzie reakcja? No ktoś uśmiechnie się z politowaniem, albo gorzej, albo puknie się w głowę, co to za dziwne rzeczy. Ale Słowo Boże, które tak chętnie rozważamy, ono już 2000 lat temu przeszło, mówiło nam, że tak właśnie będzie. Ponieważ ono stwierdza, w pierwszym liście do Koryntian czytamy w pierwszym rozdziale, 18 werset i dalej, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. I ja to chcę robić również dzisiaj. Chcę głosić to głupie poselstwo. Tak mi dopomóż Bóg, żeby w tym mądrym świecie głosić to, co jest głupie dla tego świata, ale to coś, co ma moc z wysokości. Dalej jest napisane parę wersetów, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, i Jego słabość jest od nich mocniejsza. I dlatego ja chciałbym w pełni prawdziwie powtórzyć za Pawłem słowa, jakie kierował on do wierzących w Rzymie. I chcę was dzisiaj też konkretnie wzywać do tego, żebyśmy byli dumni z tego, jakie mamy słowo, jakie mamy poselstwo, że zostawione nam zostało Słowo Boże, objawione słowo, które zostało zapisane. I żebyśmy byli dumni z tego, że to Pismo Święte jest normą dla naszej wiary i dla naszego życia. Paweł pisał do Rzymian nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Widzimy tutaj w tym fragmencie, że dobra nowina co robi? Dobra nowina objawia nam sprawiedliwość Boga. W Biblii zapisane jest objawienie, czyli przedstawia nam ten przedwieczny i zarazem wieczny plan Boga. Plan dla tej ziemi, od jej stworzenia po kres tej ziemi i plan dla każdego z nas. I wiecie, ja w ostatnim czasie więcej czasu rozmyślam właśnie na temat objawienia Bożego. Moja uwaga jest skupiona właśnie na objawieniu. Jak Pan Bóg pozwoli, to w PS-a niedługo wydamy, tam trochę poruszymy ten temat i dlatego też ciągle myślę o tym, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy książki czytam, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy po prostu uczestniczę w życiu, to zwracam uwagę na tą kwestię Bożego objawienia. Ta dobra nowina objawia sprawiedliwość Boga. I mieliśmy niedawno w czwartek miniony Święto Trzech Króli. My nie mieliśmy Święta Trzech Króli, ale to święto to jest tak naprawdę Święto Objawienia Pańskiego i mieliśmy tutaj wieczór muzyczny i już przy tej okazji powiedziałem parę słów i mówiłem, że będę kontynuował tą myśl w niedzielę o Bożym objawieniu, a wtedy czytałem początek listu do Hebrajczyków i chciałbym wrócić do tych słów z pierwszego rozdziału, pierwsze dwa wersety. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. I my tutaj widzimy wyraźnie w tym fragmencie, że objawienie Boże ma charakter liniowy i następuje pewien rozwój tego objawienia. Co mam na myśli? Bogu upodobało się, żeby pewne rzeczy objawiać głębiej i więcej w odpowiednim czasie. To poznanie było inne za czasów Mojżesza, ono było głębsze potem za proroków, za Izajasza, za Jeremiasza, za proroka Daniela. Ono było inne za dni Jezusa. Ostatecznie, w ostatnim czasie Bóg przemówił przez osobę Syna i ono jest jeszcze inne dzisiaj, kiedy Pan Jezus jest już w niebie. I to wszystko odbywa się zgodnie z Bożym planem. My lubimy mówić o tym, że historia toczy się kołem, że pewne rzeczy są niezmienne. I tak troszkę jest, że pewne cechy charakteru, one są takie same u ludzi, jak były, nie wiem, 100, 200, 300 lat temu, że moda ma to do siebie, że jest, przychodzi, odchodzi, potem znowu wraca. Jak macie dzwony w domu, gdzieś tam w szafie, to jeszcze nie wyrzucajcie, bo nie dalej jak w piątek Ania zauważyła, że wracają powoli. Więc pewne rzeczy wracają, jeżeli chodzi o modę, ale to nie zmienia tego, że w przypadku objawienia Bożego to się odbywa liniowo. I widzimy, że to się też rozwija. Pismo Święte jest zapisem objawienia Bożego i opisuje wszystko od początku do końca. Zaczynamy od tego, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to jest pierwszy werset. Przedostatni rozdział mówi o końcu. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Więc Biblia mówi o tym, co było, ale mówi też o tym, co jest i Biblia mówi nam również o tym, co będzie. I dlatego dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Co teraz? Co dalej? I na te pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć, ponieważ Słowo Boże daje nam konkretne odpowiedzi na pytanie, co teraz i co dalej, co jeszcze przed nami. Ale zanim przejdziemy do tych pytań, to chciałbym troszkę o tym, co było, ponieważ bardzo jest to kwestia ważna, powiedziałbym, że kluczowa, żebyśmy zadali sobie pytanie o wiarygodność Słowa Bożego. Potrzebujemy chwilę czasu poświęcić na to, o czym Biblia mówi odnośnie przeszłości, bo to jest kwestia fundamentalna dla naszej wiary. Jeżeli nie wierzymy, że Słowo Boże jest wiarygodne, to bez sensu się zastanawiać nad tym, co Słowo Boże mówi na temat tego, co teraz i co dalej. I wielu mądrych ludzi, o których już mówiłem na wstępie, ci, którzy wiedzą lepiej niż Biblia, próbują kwestionować, czy poddają w wątpliwość wiarygodność Pisma Świętego. To są często ludzie, nie mówię, że zawsze, ale często to są ludzie, którzy sami mają nieuporządkowane życie, nie mają jasnego celu w swoim życiu i tak naprawdę ciągle czegoś poszukują, ale wiedzą lepiej niż Biblia. Wiedzą lepiej niż Biblia, jak należy żyć. Wiedzą lepiej niż Biblia, co przyniesie nam pokój. Wiedzą lepiej niż Biblia, jak było w przeszłości. Wiedzą lepiej niż Biblia, co ma się wydarzyć, co nas czeka. I wiecie, zastanówmy się chwilę nad wiarygodnością Biblii. Ja wierzę, że Pismo Święte jest naprawdę objawionym Słowem Bożym. Wierzę, że chociaż dla wielu jest to głupstwo, to chociaż te księgi nie spadły z nieba, to one pochodzą od Boga. To Bóg stoi za każdą literą, za każdym zdaniem Pisma Świętego. Ale wiecie, ja też wierzę, że ja nie muszę wcale ślepo w to wierzyć. Że ja teraz powinienem się tylko modlić, żeby ktoś mi nie zadał jakiegoś trudnego pytania, zatkać uszy, bo moja wiara się zburzy, jak ktoś mi jakieś zada kwestię, na którą nie będę w stanie odpowiedzieć. Wcale tak nie jest, bo my mamy naprawdę powody, żeby wierzyć w wiarygodność Pisma Świętego i nie bójmy się tego sprawdzać. Ja nieraz to powtarzam ostatnio i chętnie powtórzę to jeszcze raz. Prawda nie boi się weryfikacji. Nie bójmy się trudnych pytań. Wielu będzie chciało podkopać nasze zaufanie względem Pisma Świętego i będą mówili, a nie wiadomo, kto to napisał, a nie wiadomo, kiedy to napisano, a na Discovery pokazali, że jeszcze jest Ewangelia Judasza, a że tu odkryli Ewangelię Tomasza, a tu Marii Magdaleny i teraz dlaczego akurat te cztery wybrane są. Różne takie rzeczy. Przecież nie mamy oryginału, przecież to są tylko kopie, przecież to było tylko we fragmentach, przecież nie wiemy, kto to napisał i tak dalej, i tak dalej. I nie będziemy teraz wchodzić w detal, zwłaszcza, że większość z nas raczej nie ma wątpliwości co do tego, że Biblia jest objawionym Słowem Boga, jest prawdziwa i pewna. Jednak chciałbym to dzisiaj powiedzieć, że jeżeli miałyby najść nas wątpliwości, gdybyśmy spędzili dużo czasu z tymi mądrymi, którzy wiedzą lepiej niż Biblia, to nie bójcie się zadawać pytań i nie bójcie się dociekać. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się weryfikować naszej wiary i róbmy to rzetelnie. Jeżeli Słowo Boże nie przetrwałoby próby prawdy, to nie warto, żeby było dla nas normą wiary i życia. Ale ja jestem przekonany, że Słowo Boże okaże się wiarygodne. Ono jest wiarygodne. I prawda jest taka, że wielu, którzy szczerze szukali prawdy, w ten sposób doszli do wiary. Wielu jest takich, można by mnożyć przykłady, tych, którzy byli kiedyś po tej drugiej stronie barykady. C.S. Lewis był ateistą i obśmiewał wiarę chrześcijańską. Josh McDowell, Lee Strobel, różni myślący ludzie chcieli podważyć chrześcijaństwo, ale kiedy szukali szczerze odpowiedzi, to doszli do tego, że dowody przemawiają za tym, że Pismo Święte jest wiarygodne, jest prawdą i że Bóg przez nie przemawia i że może to być podstawą naszej wiary. Bo faktycznie okazuje się, że Pan Jezus jest postacią historyczną, że to nie jest mit, że taki człowiek chodził po Izraelu. Są na to świadectwa również pozabiblijne, że był, że miał uczniów, że został ukrzyżowany i są dowody na to, że wielu ludzi go widziało po tym ukrzyżowaniu. To jest fakt historyczny i wiele innych wydarzeń opisanych w Biblii okazuje się, że wydarzyło się dokładnie tak, jak są opisane. I dzisiaj zachęcam nas, żebyśmy sprawdzali i weryfikowali to, a nasza wiara się utwierdzi, bo Słowo Boże jest naprawdę wiarygodne. Ono w tych kwestiach, które dotyczą tego, co już było, okazuje się prawdziwe i dlatego możemy ufać, że w kwestiach tego, co teraz się dzieje i tego, co jeszcze przed nami, ono również jest wiarygodne. W Biblii znajduje się około 2,5 tysiąca proroctw, z czego około 2 tysięcy proroctw już się wypełniło. Wypełniło się w najdrobniejszych detalach. I mówimy tutaj o bardzo konkretnych proroctwach, nie jakichś takich, że można to tam naciągać, że to się tak wydarzyło, ale mówimy o rzeczach, które były opisane, wydawały się nieprawdopodobne, a potem jednak się okazało, że dokładnie tak, jak było wcześniej przepowiedziane, tak też się stało. I na tej podstawie ja wierzę, że te 500, około 500 proroctw, które jeszcze się nie wypełniły, one również się wypełnią. One określają to, co będzie się działo dalej. Biblia jest jedyną księgą, która zawiera proroctwa. Nie znajdziemy takich proroctw ani w Koranie, ani w Bhagavad Gita, ani w innych świętych księgach. I to jest dla mnie osobiście, to jest wielki dowód na to, że jest to księga natchniona przez Boga. Że to jest księga jak żadna inna na ziemi. I wiecie, miałem przygotowanych kilka przykładów takich wypełnionych proroctw, ale ze względu na to, że nasz czas jest ograniczony, moje przygotowania w ostatniej fazie polegały na tym, że wyrzucałem tylko te rzeczy, ale jeden przykład muszę o nim powiedzieć, bo bym się udusił chyba. To jest przykład właśnie na niezwykły przykład, na proroctwo, które się wypełniło. Ja pamiętam, jak byłem nastolatkiem, pierwszy raz o tym czytałem i wtedy mnie to położyło na łopatki, że Słowo Boże jest prawdziwe, naprawdę prawdziwe, bo to, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne i zostało zapisane przez proroka Ezechiela, mówię tutaj o zburzeniu Tyru, to się wydarzyło, wypełniło w niesamowity sposób. Tyr to było takie potężne miasto, jakbyście szukali go na mapie, można znaleźć to miejsce dzisiaj, to ono leżało na południu obecnego Libanu. Było ośrodkiem gospodarczym, ośrodkiem politycznym, takim centrum. Z Tyru wysyłano dużo statków obładowanych drogimi towarami, między innymi unikatową purpurą do innych portów, tam gdzieś w morzu, na Morzu Śródziemnym. I przez proroka Ezechiela przyszło do Tyru pewnego razu takie proroctwo. To jest troszkę skrócony ten tekst, wybór z 26 rozdziału, ale generalnie możecie czytać 26 rozdział, potem w domu cały. Czytamy tam tak. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto wystąpię przeciwko Tobie, Tyrze. Wywiodę przeciwko Tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale i zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże. Zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. I poznają, że ja jestem Pan, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnezara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach starcz, i skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami. I dalej jeszcze czytamy. Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary. Rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy. Teraz uważajcie. Twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. Obrócę cię w nagą skałę. Bardzo konkretne proroctwo. Będziesz miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie. Już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż ja, Pan, to powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wody. Nie wiem, czy znacie tą historię. Jeżeli nie, to słuchajcie, bo to jest niezwykły przykład, jeden z wielu przykładów na to, jak Słowo Boże się wypełnia, jak proroctwo się wypełnia w każdym detalu. I można powiedzieć, że o ile jeszcze Ezechiel mógł pewne rzeczy domyślać się z obserwacji sytuacji geopolitycznej, że wymyślił, że to Nebukadnezar akurat najedzie na Tyr, bo wydarzyło się to w przeciągu paru lat od tego proroctwa, bo taka jest prawda, że w 586 roku właśnie Nebukadnezar zaatakował Tyr i go zniszczył, to nie mógł przewidzieć tego, co wydarzy się dalej. A był bardzo konkretny w tym proroctwie o tym, że twoje kamienie, twój budulec, twój gruz wrzucę do morza i o tym, że Bóg sprowadzi nawałnicę i pokryją Tyr wielkie wody. I można powiedzieć, że to się nie wydarzyło w pierwszym etapie, bo Nebukadnezar rzeczywiście zaatakował Tyr, zniszczył go, ale ludzie umknęli zdobytkiem i skarbami na pobliską wyspę, około 100 metrów od brzegu. Była wyspa i oni się tam ewakuowali. Proroctwo się nie wypełniło, ale upłynęło 240 lat, około 240 lat, i przyszedł Aleksander Wielki. I Aleksander Wielki wysłał swoje wojsko na Tyr, ale zastał miasto w ruinach, a na wyspę nie mógł się dostać, ponieważ oni tam się jakoś specjalnie obwarowali i nie było to możliwe. Jest niezwykła historia, bo Aleksander Wielki nie dał za wygraną i on opracował plan i postanowił usypać wał prowadzący z lądu na wyspę. I to w ogóle zmieniło geografię tego obszaru. Na tej ilustracji po prawej stronie widzicie, na zielono jest zaznaczone, jak wcześniej wyglądała linia brzegowa i widać ten wał, który Aleksander usypał. I teraz jak on usypał ten wał? On wykorzystał ruiny Tyru. Wszystko, co było z tego zburzonego miasta, zostało przez żołnierzy przeniesione i wrzucone do morza. I gdzieś tam czytałem, że nawet właśnie proch, że wszystko było zdrapane, żeby wrzucić do tego morza, żeby stworzyć wał, którym wojsko mogło zdobyć Tyr, tak, że została naga skała. Dokładnie tak, jak przewidziało Słowo Boże. I Tyr znalazł się, to miasto, które, nad którym Ezechiel powiedział to proroctwo, znalazł się w morzu. Tam jest zdjęcie, słabo to widać, bo jest jasno, ale tam widać pewne kolumny Tyru, które znajdują się pod wodą. To miasto, co do Joty, to proroctwo się wypełniło, bo Tyr znalazł się pod wodą. Dla mnie osobiście kiedyś i nadal buduje to moją wiarę, bo mi to pokazuje, że to, co jest zapisane odnośnie tego, co było, jest wiarygodne, że pewne rzeczy, które wydają się być niewiarygodne, brzmiały zupełnie niewiarygodnie, brzmiały jak fantazja, wypełniły się co do joty. Więc jeżeli te proroctwa dotyczące przeszłości widzimy już, możemy to sprawdzić, możemy to zweryfikować, Słowo Boże okazało się prawdą, to mnie to utwierdza w tym, że Słowo Boże jest prawdą względem tego, co dzieje się teraz i względem tego, co jeszcze przed nami. Wyrzuciłem inne przykłady, ale mógłbym ich mnożyć i może przyjdzie kiedyś okazja, że sobie o tym porozmawiamy. Na zdjęciu, przepraszam, że tak słabo to widać, ale tam to jest okucie, złote okucie koła Rydwanu znalezione na dnie Morza Czerwonego. Jak zaczęli badać historycy, to się okazało, że takie czterożerdziowe koła, one właśnie były za czasów 18 dynastii, czyli w tym okresie, kiedy Izrael według Słowa Bożego znajdował się w niewoli w Egipcie. I znaleziono mnóstwo innych artefaktów, użyjmy tego słowa, na dnie Morza Czerwonego, w tej linii, gdzie Izrael miał przechodzić. Podkowy, kości koni, kości ludzkie. A Słowo Boże mówi prawdę, nawet jeżeli wydaje się to być zupełnie niewiarygodne. Część proroctw wydarzyła się dawno temu, ale powrót Izraela do swojej ziemi, coś zupełnie niebywałego. Coś, kiedy ludzie tłumaczyli Pismo Święte na języki narodowe w XVI wieku, w XVII, to była abstrakcja, żeby w ogóle, kiedy czytali proroctwa dotyczące Izraela, że on zostanie zgromadzony z czterech stron ziemi, że powrócą, wydawało się, że to jest, że to się nie wypełniło i to się nie wypełni, jest to niemożliwe. Po 2000 lat około Izrael powrócił w ubiegłym wieku na swoje ziemię. To jest jeden z wielu, wielu przykładów tego, że Słowo Boże jest prawdziwe odnośnie tego, co działo się w przeszłości. Wielu ludzi kwestionuje wiarygodność Pisma Świętego, bo mówi, mamy tylko kopie, mamy tylko jakieś odpisy, ile tego jest i że czy można w to wierzyć. Jeżeli by nas wypełnione proroctwa nie przekonywały, jeżeli te opisy, które są, które znajdujemy, które archeolodzy stale potwierdzają, że są prawdziwe, jeżeli to by nas nie przekonywało, to chciałem wam tylko powiedzieć, że nie ma innego tekstu starożytności, który byłby tak dobrze potwierdzony jak Pismo Święte. I żeby nie wyważać otwartych drzwi, są liczby na to. Zachęcam. Sprawa Chrystusa, jest film, jest książka. Można, to jest bardzo dużo informacji i do weryfikowania i cała bibliografia, można to sprawdzić. Ja tylko fragment ostatnio sobie przypomniałem z filmu, kiedy tam właśnie Lee Strobel, to jest dziennikarz śledczy utytułowany, który upraszczając chciał obalić chrześcijaństwo. Prowadził całkiem udane życie, tak po swojemu, ale niestety tak się stało, że jego żona się nawróciła i on się podłamał, bo już nie było tak, jak było wcześniej. I on ze względu na to, że chciał ją ratować, to postanowił, że obali chrześcijaństwo, że on dowiedzie tego, że Biblia nie jest wiarygodnym źródłem, ale zrobił to rzetelnie i rozmawiał z różnymi osobami. I w filmie jest taki ciekawy fragment, kiedy rozmawia z jednym z archeologów, z badaczy właśnie na temat ilości tych kopii. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ludzie jakoś nie mają problemu z tym, żeby przyjmować Iliadę, przyjmować inne stare teksty jako wiarygodne, Wergiliusza i tak dalej, to nikt tego by nie kwestionował. Ale jeżeli chodzi o Pismo Święte, to my nie wiemy, bo kto to napisał, bo to są kopie. Ten główny bohater, który prowadzi śledztwo, rozmawia z tym archeologiem, badaczem i on mu mówi w pewnym momencie tak. Mamy tylko 100 kopii dzieł Sofoklesa, 7 tetralogii Platona, 5 kopii dzieł Arystotelesa. Gdyby ułożyć ocalałe kopie dzieł Arystotelesa jedne na drugiej, byłoby to 1,20 m. Gdyby zrobić to samo z ocalałymi kopiami Nowego Testamentu, stos miałby 1,5 km wysokości. 120 centymetrów, tyle zostało z Arystotelesa i ludzie przyjmują to i się tym przyjmują to jako wiarygodne i 1,5 km po niebo wręcz kopii, które nam zostały dobrze zachowanych Nowego Testamentu. I kończy tą rozmowę ten archeolog tam. To dość wiarygodne, prawda? Dla mnie Słowo Boże jest wiarygodne. Także z Biblii dowiadujemy się o tym, co było i jest to wiarygodne. Nawet jeżeli coś wydaje się być wątpliwe albo nieprawdziwe, to po latach okazuje się, że znajdujemy na to dowody. I tak około 2000 proroctw wypełniło się bezbłędnie, a ja wierzę, że te 500, które dotyczą przyszłości, one jeszcze się wypełnią w odpowiednim czasie. Także z Biblii dowiadujemy się również o tym, co aktualnie się dzieje, o tym, co jest teraz i o tym, co będzie. I ktoś mądrzejszy ode mnie, nie pamiętam kto to był, ale ktoś kiedyś powiedział, że Biblia jest aktualniejsza niż jutrzejsza gazeta. Bardzo mi się to spodobało i tak rzeczywiście jest. Biblia przekazuje nam bardzo konkretne informacje na temat tego, co się aktualnie dzieje w tym świecie. I ja wierzę, ja jestem przekonany, że to wszystko odbywa się zgodnie z Bożym planem. Pan Jezus w odpowiednim czasie dawał odpowiednie objawienie. I my czasem tak sobie myślimy, jakby to było wspaniale, jakby Pan Jezus został z nami, jakby On chodził ciągle tutaj po ziemi, jakby, albo jakby my moglibyśmy się przenieść w czasie i być w Galilei teraz i spotkać Go, jakie to byłoby doskonałe, cudowne doświadczenie. Ja nie ukrywam, to chciałbym spotkać Pana Jezusa osobiście, ale też mam świadomość tego, że to, co On objawił, my dzisiaj mamy jeszcze głębsze wejrzenie. Pan Jezus, zwróćmy uwagę, że On w swojej mądrości, napełniony Duchem Bożym, powiedział do apostołów tej ostatniej nocy, kiedy był wydany, takie słowa. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. To jest niezwykłe. Pan Jezus to powiedział do apostołów. Jeszcze wiele by chciał im powiedzieć. Miał wiele rzeczy, którymi mógłby się podzielić, ale wiedział, że to jeszcze nie był ten czas. Ponieważ Pan Jezus doskonale, będąc w tej relacji z Ojcem, On wiedział, że objawienie ma charakter liniowy i w czasie pewne rzeczy, w odpowiednim czasie mają być objawione dla świata. On wiedział, jaki jest plan i Pan Jezus, znając ten doskonały plan, wiedział, że jest posłany do Izraelitów. Chociaż nieraz był zadziwiony wiarą, którą widział wśród pogan, to On do pogan jeszcze nie przyszedł. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak Ojciec zna mnie, a ja znam mego Ojca. I za owce oddaję własne życie. I co dalej Jezus mówi? Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Drodzy bracia i siostry, tu jest mowa o nas w tym fragmencie. Pan Jezus tak wprost tego nie powiedział. Oni jeszcze nie byli w stanie zrozumieć wszystkiego, ale potem Duch Święty im przypomniał te słowa i dał odpowiednie zrozumienie tego, że Pan Jezus, chociaż przyszedł do Izraela, to w Bożym planie zbawienia, który On objawiał, już było wpisane to, że On przyjdzie również do nas. Właśnie o tym Pan Jezus mówił. Mam jeszcze wiele do powiedzenia, teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Bardzo mnie to porusza. Bóg już miał wyznaczonych ludzi do tego celu. Już Paweł był do tego wyznaczony. Wczytajmy się w to, co Paweł pisał do Efezjan, do tego zboru, bo to jest dokładnie o tym to mówi. Chciałem ten fragment skrócić, ale stwierdziłem, że nie mogę nic z przodu wyciąć, bo to są ważne rzeczy. Okazało się, że w środku też są ważne rzeczy i na końcu tego fragmentu też są ważne, więc wybaczcie mi, ale przeczytamy 10 wersetów, które dokładnie mówią o tym planie Bożym, o tej tajemnicy Bożej, która jest nam teraz objawiona. Efezjan 3, 2 do 12. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego Świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Aż ten fragment dokładnie o tym mówi. On wiele mówi o tym, co teraz i mówi o tym, co dalej. Wiemy, że z przyjściem Jezusa, z przyjściem Mesjasza zapoczątkowało, że to zapoczątkowało czas łaski. I ta łaska została niesamowicie nam objawiona i darowana właśnie w osobie Syna Bożego. W 1 Piotra czytamy, 1 rozdział, 10 werset do 13, tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Co teraz? Słowo Boże daje nam bardzo konkretne informacje na temat tego, co aktualnie się dzieje. Aktualnie na temat czasów, w jakich żyjemy. Odpowiada na pytanie, co teraz się dzieje. I ja 5 takich myśli odnośnie tego prostych faktów na temat tego, co teraz się dzieje, chciałbym się nimi podzielić. Wyciągnąłem je oczywiście ze Słowa Bożego. Mogłoby być ich znacznie więcej, ale myślę, że zadowolimy się tymi 5. Co teraz? Po pierwsze, nastał i jeszcze trwa czas łaski. Pan Jezus już tutaj nie jest z nami, ale trwa czas łaski. Pan Jezus rozpoczął ten czas łaski. Jego przyjście na świat, czytaliśmy właśnie chwilę temu w 1 Piotra, to jest 13 werset 1 rozdziału. Swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Patrząc na całą oś czasu, jak to leci, od stworzenia do końca tego świata, dzieląc na różne okresy, to my jesteśmy w tym okresie, że trwa czas łaski. To jest teraz. Po drugie, co wiemy? Wiemy, że Jezus wrócił do Ojca. Wiemy, że Pan Jezus już tutaj fizycznie na ziemi nie jest. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam to w wielu miejscach mówi. Spójrzmy chociażby do początku listu do Hebrajczyków, do tego fragmentu, który już czytaliśmy, pierwsze 2 wersety. Czytamy tam werset 3 i 4. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Wiemy, że teraz Pan Jezus wrócił do Ojca. Co jeszcze wiemy o Jezusie? Wiemy, że Jezus jest u Ojca, aby przygotować dla nas miejsce, a następnie wróci po nas. Jedna z piękniejszych obietnic Słowa Bożego, Ewangelia Jana, początek 14 rozdziału. Nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Więc wiemy, że Jezus jest teraz u Ojca, żeby przygotować nam miejsce. Co jeszcze wiemy o Jezusie? Co teraz robi Jezus? Pan Jezus, będąc po prawicy Ojca, wstawia się za nami. List do Rzymian 8:34. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. To są rzeczy, które wiemy bardzo konkretnie odnośnie pytania, co teraz? Słowo Boże mówi nam, co teraz się dzieje. I wiemy, że Pan Jezus wstawia się za nami. I wiecie, kiedy rozmyślałem o tym, to uderzyła mnie pewna myśl, że niektórzy w tych czasach narzekają, tak jak mówi Pismo Święte, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, bo ten czas się przedłuża, bo jeszcze Pan Jezus nie wrócił. To pomyślmy o tym, że ten czas może się przedłuża ze względu na to, że Pan Jezus ma dużo na głowie, bo się ciągle wstawia za nami. Bo z jednej strony, ja wiem, że to jest prawdą, że On przygotowuje dla nas miejsce, ale z drugiej strony, będąc po prawicy Ojca, On się wstawia za nami. A my niestety, przepraszam, ja niestety co jakiś czas dostarczam amunicji przeciwnikowi, który mnie oskarża dniem i nocą. I Pan Jezus, dzięki Bogu, że jestem i że się wstawia za mną. Więc może, jeżeli chcielibyśmy przybliżyć ten czas, żeby On wrócił, to postarajmy się prowadzić uświęcone życie, żeby On mógł się skupić na kończeniu tych mieszkań i żeby wracał. A tak ciągle ma zawróconą głowę. Mówię to z lekkim przymrużeniem oka oczywiście, ale pomyślmy o tym. Taka myśl mi osobiście przyszła, taka refleksja, kiedy nad tym się zastanawiałem. Piąta rzecz, która opisuje w Słowie Bożym to, co jest teraz, to to, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, opiekuna na wieki. Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana, w tym miejscu, gdzie obiecywał, że przyjdzie po nas, obiecywał, że nie zostawi nas sierotami. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawią was sierotami. Przyjdę do was. To jest bardzo wielki temat i nie będziemy dzisiaj wnikać w rolę i działanie Ducha Świętego, ale chcę to mocno podkreślić z tego miejsca, że Duch Święty jest odpowiedzią na pytanie, co teraz, a także będzie nas w doskonały sposób prowadził w szukaniu odpowiedzi na pytanie, co dalej. Duch Święty znajduje się na ziemi i taki plan był od samego początku. Zwróćcie uwagę na to, co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie przed chrztem. Ostatnio zwróciłem na to uwagę. Słowa Jana. Ja was chrzczę wodą. Mateusza 3,11. Ku upamiętaniu. Ale ten, czyli Jezus, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Czy to się wydarzyło w czasie, jak Pan Jezus chodził po ziemi? Czy Pan Jezus chrzcił Duchem Świętym wtedy? Widzimy, że Jan miał to wejrzenie od Ducha Świętego, to objawienie, że już wtedy nad wodą, przy wodach Jordanu przewidział, powiedział, objawił do przodu to, co się wydarzyło dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. W czasie, kiedy Pan Jezus już był po zmartwychwstaniu, już był po prawicy Ojca. A jednak Jan powiedział, że to Jezus chrzcić będzie nas Duchem Świętym i ogniem. I to się wydarzyło. Pan Jezus, gdy mówił do uczniów, że nie zostawi ich sierotami, jestem przekonany, że nie miał na myśli tego, że kiedyś w przyszłości za ponad 2000 lat wróci po Kościół, ale miał na myśli Ducha Świętego. Natomiast opiekun, jak czytamy w Jana 14 od 26 wersetu i dalej, opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Pan Jezus powiedział też, że da go, aby był z nami na wieki, co oznacza, że nie była to obietnica na określony, krótki czas dla pierwszych wierzących, że to nie było tylko tak, że Duch Święty został dany dla apostołów, żeby spisali Pismo Święte, jak już skończyli pisać, to wtedy zabrał Pan Jezus z powrotem Ducha Świętego z ziemi, bo już nie jest potrzebny, bo już mamy tylko Słowo i nic więcej nam nie trzeba. Nie takie są słowa Jezusa. Już czytaliśmy to, podkreślam. W Jana 14, 16 da nam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Zatem w kilku słowach podsumujmy, co teraz. Teraz trwa czas łaski. Teraz Jezus, który wrócił do Ojca, wstawia się za nami, przygotowuje nam miejsce i wróci do nas, wróci po nas, a na ten czas, nie zostawiając nas sierotami, posłał nam Ducha Świętego, który nas prowadzi i nas chroni. I mógłbym i chciałbym mówić wiele o Duchu Świętym, ale ograniczę się do tego teraz, że jeszcze raz tylko podkreślę, że On jest obecny na ziemi. Teraz na pytanie, co teraz? Teraz Duch Święty jest na ziemi. Został dany tym, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W Efezjan 1:13 czytamy w Nim, czyli w Chrystusie i wy. Gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Duch jest zadatkiem. Przekład Biblii Warszawskiej mówi rękojmią. I tutaj jest użyte greckie słowo, sprawdziłem to, które oznacza dosłownie pieniądze wpłacone podczas kupna jako przyrzeczenie zakupu bądź zaliczka pełnej kwoty, która będzie następnie dopłacona. Brzmi może bardziej skomplikowanie, ale to jest właśnie to. To jest piękne, że Duch Święty jest tą zaliczką, jest tym, co już potwierdza, że my jesteśmy nabyci przez Boga, a reszta zostanie dopłacona, kiedy już będziemy w pełni własnością, kiedy będziemy z Nim. Dla mnie jest to bardzo piękne. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Za ogromną cenę zostaliśmy kupieni. Tą zaliczką, tym zadatkiem jest Duch Święty. Słowo Boże zatem mówi o tym, co było, mówi o tym, co aktualnie się dzieje, ale mówi jeszcze o wielu rzeczach, które przed nami, o tym, co dalej. I ten obiecany, obecny czas łaski, ten, który trwa, gdy Jezus znajduje się teraz w chwale, ten czas działania Kościoła na ziemi, on trwa już dość długo, ale się skończy w pewnym momencie. My wiemy, co dalej. Wiemy, że czas łaski się skończy i wiemy, że ziemia spłonie. Drugi list Piotra o tym mówi wyraźnie. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zacianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat, zalany wodą, zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia, czyli to, co teraz, zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. Czyli mamy napisane, co dalej. To jedno, czytamy dalej, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie. Podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Bardzo wyraźnie jest zapisane, co dalej. Jaka przyszłość czeka ten świat, tą ziemię. I ja na podstawie tego, że proroctwa Starego Testamentu się wypełniły co do Joty, jestem przekonany, że w odpowiednim czasie to też się wydarzy. Biblia mówi o innych rzeczach jeszcze, co dalej. Mamy konkretne rzeczy, które nas czekają. Pochwycenie Kościoła, powrót Jezusa w chwale, 1000-letnie królestwo, wesele baranka, wielki ucisk. Nie będziemy teraz wnikać, nie będziemy chronologicznie tego wszystkiego układać, ale jest wiele rzeczy, które jeszcze są przed nami. I Słowo Boże daje nam konkretne informacje, co dalej. Rozważajmy, kochani, Słowo Boże i prośmy Ducha Świętego, by przypominał nam wszystko, czego uczył Jezus oraz żeby dawał nam odpowiednie zrozumienie. Niech On zachowa nas przed tym, żebyśmy pobłądzili, bo to obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest zabezpieczeniem dla Ciebie i dla mnie, że nie odpadniemy od prawdy. On został dany do Kościoła, aby nas zapieczętować i żebyśmy byli gotowi na wszystko, co ma jeszcze przyjść dalej. Jeżeli dobrze rozumiem Słowo Boże, to pewnego dnia On, Duch Święty, zostanie wraz z Kościołem zabrany z tej ziemi. Ja tak to rozumiem i wtedy dopiero zaczną dziać się tutaj złe rzeczy. To wszystko stanie się zgodnie z Bożym planem i według ustalonego przez Boga czasu. Jeżeli myślimy, że już jest bardzo źle, to pomyślmy o tym, że teraz Duch Święty jest tutaj. A w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale czytamy takie słowa. Wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie. Mówimy o Antychryście tutaj. Tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. I ja osobiście rozumiem ten fragment, to miejsce, że mowa jest tutaj o Duchu Świętym, który jest na ziemi i który zostanie zabrany z Kościołem do nieba w odpowiednim czasie. I dalej czytamy, kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki, fałszywe cuda, a w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Wiedząc o tym, co dalej, wiedząc o tym, co przed nami, warto zadbać o to, byśmy byli gotowi, żeby nas to nie zaskoczyło. Bo jeżeli coś jest postanowione i zostało zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, to nie ma odwrotu. Te rzeczy się wydarzą. To, co my możemy zmienić, to, co od nas zależy, to to, czy po pierwsze będziemy zdawali sobie z tego sprawę i czy będziemy na to gotowi. Jeżeli Słowo Boże coś zapowiada, jest to pewne i na pewno się to wydarzy. Mając świadomość, że nasz czas się kończy, zarówno w wymiarze tej ziemi, jak i naszego nabożeństwa. Trzy wnioski chcę wam zaproponować. Trzy takie myśli, z którymi chciałbym was zostawić w kontekście tego, co teraz i co dalej. Po pierwsze, Słowo Boże jest wiarygodne. Mówi o tym, co było, o tym, co jest i mówi o tym, co będzie. Ale chciałbym, żebyśmy się nie zatrzymywali na tym etapie, że tylko jesteśmy odbiorcami pewnej historii, że możemy poczytać o tym, co się działo kiedyś i o tym, co się dzieje i o tym, co jeszcze się wydarzy. Ale my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć w tym tajemnym planie zbawienia, który został objawiony. Tak jak Paweł swego czasu, przed którym zostało to objawione i Bóg go chciał używać, tak samo i my mamy rolę do spełnienia. Chociaż od założenia świata do jego końca wszystko jest opisane, to my możemy mieć udział i jesteśmy do tego zaproszeni i pewnie już do znudzenia myślicie, że będę powtarzał ten werset, ale dzisiaj znów go odczytam z drugiego listu do Koryntian 5:20, bo on jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. On mówi o tym, jaka jest nasza rola, co teraz, Kościele, co teraz. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze co teraz. Teraz to jest naszą rolą, żeby głosić Ewangelię, wiedząc o tym, co się dzieje i wiedząc o tym, co jeszcze się wydarzy. W miejsce Chrystusa mamy udział w tym planie zbawienia. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Po drugie, chcę nas dzisiaj wezwać, żebyśmy trwali w Słowie Bożym, aby to, co dalej, nikogo z nas nie zaskoczyło. I podkreślam, że chodzi o trwanie w Słowie Bożym. Nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie teorie poznawali, wszystkie filmy na bieżąco byli na okrągło, kto co tam opublikuje. Wystarczy nam, żebyśmy poznawali Słowo Boże. Niedawno z tego miejsca mówiłem o tym, kto jest prawdziwie szczęśliwym. Pan Jezus mówił, nazywał pewne grupy ludzi szczęśliwymi i zachęcałem, żebyśmy weszli na wyższy poziom szczęśliwości. Dziś jeszcze jedna wskazówka w temacie tego, jak być prawdziwie szczęśliwym. Objawienie Jana 1:3. Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Objawienie Jana, które mówi, które bardzo dużo mówi o tym, co dalej. Ono też mówi nam, że jesteśmy szczęśliwi, jeżeli to rozważamy i jeżeli się tego trzymamy, bo czas jest bliski. Zachęcam was do tego. 84 minuty można wysłuchać, możecie sobie na Spotify, możecie sobie na stronie zborowej ściągnąć. Nasz pastor spokojnym głosem czyta objawienie Jana. 84 minuty. Wczoraj testowałem, zrobiłem sobie dłuższy spacer, wysłuchałem całego objawienia. Nie zajmuje to wcale tak dużo czasu. Więcej czasu nam zabiera czasem, nie wiem, 5 odcinków na wspólnej to jest więcej niż 84 minuty i możemy objawienie wysłuchać. Wzrastajmy w poznaniu. Znajmy to słowo. Nie słuchajmy tych wszystkich filmów, tam zapraszają doktorów różnych tam jakiś i opowiadają o wszystkim i dajemy się bałamucić jak te barany, przepraszam za to do mnie, bo nie znamy słowa. Tam jest zapisane. I oczywiście, jak pierwszy raz słuchamy, drugi raz czytamy, pewne rzeczy wydają nam się niezrozumiałe i trudne, ale prośmy o Ducha Świętego, On nam da odpowiednie zrozumienie. Dalej w tym pierwszym rozdziale objawienia czytamy, to są słowa Jezusa, bo Jan relacjonuje to swoje objawienie. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mówi o tym, co było, mówi o tym, co jest i mówi o tym, co będzie. I teraz zwróćcie uwagę. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych, dlatego opisz to, co już widziałeś, to, co jest oraz to, co ma się stać potem. W objawieniu Jana mamy właśnie opisane, mamy odpowiedź na pytanie, co jest i co będzie. Nie bazujmy na YouTubie i nie bójmy się, bo łatwo się dzisiaj wystraszyć. W tych czasach tych teorii jest cała masa i tych różnych poszukiwaczy, wyszukiwaczy tego, żeby najstraszniejszych newsów jest cała masa. Ostatnio pojawiła się informacja, że oczywiście zazwyczaj to jest w Szwecji, że będą mikrochipy teraz na rękę i tam czoło dawać i tam będzie zakodowana informacja o szczepieniu na COVID. I to już jest oczywiście wiadomo co. I bardzo mi się spodobało, bo na dniach wypowiedział się w tym temacie Franklin Graham, jak zwał, tak zwał. Syn Billego Grahama, tak się mówiło w latach 80. I on powiedział tak, nie powinniśmy żyć w strachu. Ja się podpisuję pod jego słowami. Uważam, że jego odpowiedź jest bardzo mądra, bo go poprosili, żeby skomentował właśnie te mikrochipy. Nie powinniśmy żyć w strachu. Bóg powiedział nam, co nadejdzie w swoim słowie. Upewnij się, że twoje imię jest zapisane w Księdze Życia Baranka. Pokutuj za swoje grzechy i zawierz Jezusowi Chrystusowi. Kropka. Nic więcej nie trzeba. Na mnie, ja jestem zbyt małym człowieczkiem, żeby w ogóle zrozumieć to jedno, a cokolwiek zmienić. Ja mogę o jedno się zatroszczyć. Ja się nie muszę bać, bo Bóg powiedział nam, co nadejdzie w swoim słowie. Nie na YouTubie, nie w podcaście jakimś, nie w materiałach nagrywanych co ranek i co wieczór. Bóg nam powiedział, co ma nadejść i ja mam się upewnić, że moje imię zapisane jest w Księdze Życia Baranka. Pokutuj za swoje grzechy, zawierz Jezusowi Chrystusowi i nie bój się, nic więcej już. Jeżeli zadbamy o te rzeczy, jesteśmy bezpieczni. Naszą podstawową troską powinno być to, abyśmy byli gotowi. Na koniec dzisiaj na moją prośbę zaśpiewamy pieśń o tym, że ten dzień nadchodzi, dzień sądu. I tam w refrenie będzie powtarzało się pytanie, czyś gotowy? Czyś gotowy? Oto zatroszczmy się. Jeżeli teraz, aktualnie dzieją się rzeczy zaplanowane przez Boga na naszych oczach, jeżeli rozpoczynają się teraz sąd nad narodami, to tak szczerze, czy nie jest to nasze przerośnięte ego, jeżeli myślimy, że coś tutaj możemy zmienić, że my to zatrzymamy? Czy my chcemy z tym walczyć, chcemy z tym to odwrócić, żeby się nie okazało, że walczymy z Bogiem, z Jego planem, z Jego objawieniem, które jest nam dane? Co zmieni nasz opór? Co zmienią nasze akcje uświadamiające innych na Facebooku albo przy rodzinnym stole, na obiedzie? Co może to zmienić? Czy powinno to coś zmienić w ogóle? Ja nie widzę, abyśmy byli powołani na stanowisko łowców światowych spisków. Pan Jezus nie mówił, zostańcie w Jerozolimie, aż wstąpi na was Duch Prawdy, który odsłoni wam wszelkie zmowy i spiski. Nie, Pan Jezus co innego powiedział. W odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was stąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Otrzymaliśmy Ducha, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem. I On nas przez to przeprowadzi, ale naszym podstawowym zadaniem jest to, żebyśmy dbali o to, żeby Duch Święty był obecny w naszym życiu. Dlatego ostatnia rzecz, do której dzisiaj chcę was zachęcić, to właśnie to. Dosłownie fragment z listu do Efezjan, który też nieraz z tego miejsca już cytowałem, ale który chciałbym, żeby nie tylko był mottem, ale treścią mojego życia. Słowo Boże wzywa nas, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Niech to będzie na odpowiedzią na nasze co teraz i co dalej. To, żebyśmy zadbali o to, żeby nie zasmucać Ducha Świętego, żebyśmy zadbali o to, żeby było miejsce dla Niego w naszym życiu, żeby nasze serce było otwarte. A jak On będzie obecny w naszym życiu, jak On będzie nas napełniał, to wszystko będzie dobrze i będziemy wykonywać zadanie, jakie On dla nas ma. On jest dla nas gwarantem, jest zabezpieczeniem, jest tą rękojmią, o którym mówi Słowo Boże. Tyle mam wam dzisiaj do powiedzenia. Powstańmy, jeżeli macie w sercu jakieś słowa, które chcielibyście wypowiedzieć naszemu Ojcu w niebie, to mamy teraz czas, chwilę czasu na indywidualną modlitwę.